Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w naszym magazynie powrócimy do sprawy obławy augustowskiej, a to za sprawą wydanej ostatnio książki Obława augustowska 1945, okoliczności i ofiary w dokumentach archiwalnych. Naszymi gośćmi są Barbara Bojaryn-Kasberuk z Instytutu Pamięci Narodowej.
Dzień dobry.
Oraz w studiu w Suwałkach dyrektor Archiwum Państwowego w tymże mieście Tadeusz Radziwonowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Może pokrótce wyjaśnijmy, czym różni się ta książka od innych, bo przecież o obławie augustowskiej całkiem dużo do tej pory napisano.
O obławie augustowskiej dużo napisano i dorobek rzeczywiście jest bardzo pokaźny. Przypomnieć warto, że z okazji kolejnych rocznic ukazywały się wydawnictwa, szczególnie Instytutu Pamięci Narodowej, ale też wydawnictwa innych organizacji. Także rzeczywiście publikacji jest sporo już i to publikacji niezwykle cennych. Ja tu szczególnie podkreślam znaczenie publikacji pani Alicji Maciejowskiej, już nieżyjącej, która zbierała informacje od nie tylko świadków wydarzeń, ale od rodzin zaginionych i zamordowanych w obławie augustowskiej. Ta książka różni się tym, że od innych publikacji, że zawiera chociażby bardzo dużo kopii dokumentów ze zbiorów Archiwum Państwowego w Suwałkach. I te dokumenty moim zdaniem nie należą do szczególnie istotnych, które by wnosiły coś bardzo znaczącego do naszej wiedzy o obławie augustowskiej, ale są one na tyle ważne, że pokazują okoliczności tego zdarzenia, czyli to, co się działo przed, w trakcie, a także po obławie, zwłaszcza po obławie, czyli wtedy, gdy rodziny czy też różne instytucje starały się czegoś dowiedzieć o losie zaginionych, a także wtedy, gdy rodziny już niejako zrezygnowały z poszukiwań swoich bliskich, a występowały do sądów o uznanie swych bliskich za zmarłych. Czyli to są dokumenty z przestrzeni 20 lat, czyli od 1945 roku do 1965. Więc to ta książka tak na pierwszy rzut oka wnosi nowego. Właśnie główną inspiracją tej książki było pokazanie tych dokumentów suwalskiego archiwum i wskazanie na podstawie nich, jakie mogą być jeszcze inne miejsca przechowywania materiałów archiwalnych w Polsce dotyczących obławy augustowskiej i zwłaszcza jej ofiar. To po pierwsze. Po drugie, staraliśmy się w miarę kompleksowo przedstawić wydarzenia obławy augustowskiej, chociaż z konieczności to w zarysie, bowiem projekt nie przewidywał aż tak szerokiego potraktowania tematu i oczywiście chociażby w pierwszym rozdziale mojego autorstwa nie wnikałem szczegółowo w strukturę podziemia niepodległościowego na Suwalszczyźnie czy na Augustowszczyźnie. Ale opisywałem przynajmniej niektóre jego akcje, które miały wpływ na sytuację władzy, nazwijmy to ludowej, na tamtym obszarze w 1945 roku. Ja chciałem też zaznaczyć, że tak na pierwszy rzut oka postanowiłem opisać to, co mi się nasunęło, dlaczego obława miała miejsce właśnie na tym terenie. Jakie były powody, że tak potężna akcja została zorganizowana przez potężną Armię Czerwoną przeciwko tak nielicznym, bo powiedzmy sobie szczerze, tego podziemia, liczebność tego podziemia była rzeczywiście niezbyt wielka, no ale trzeba tu podkreślić, że wtedy do Suwałki Augustowa zbliżyły się niejako granice, przynajmniej ta wschodnia granica się zbliżyła, bowiem tereny na wschodzie zostały zajęte przez Związek Sowiecki, no i Grodno znalazło się już w granicach sowieckiej Białorusi. Część powiatu augustowskiego znalazła się w sowieckiej Białorusi. Dodatkowy czynnik, znikły Prusy Wschodnie jako część państwa niemieckiego i wreszcie znowu sowiecką stała się Litwa.
Tak można by z grubsza scharakteryzować to pogranicze, które wytworzyło się w wyniku II wojny światowej, ale spróbujmy wyjaśnić, dlaczego doszło do obławy augustowskiej. Czy armia sowiecka, wojska sowieckie chciały odczyścić przedpole po to, żeby można było swobodnie przepędzać bydło, wywozić materiały, to wszystko, co zrabowano z Prus Wschodnich?
Niestety te dokumenty, o które została uzupełniona książka, mówię tutaj o materiałach pochodzących z rosyjskiego Ministerstwa Obrony, które zostały opublikowane na stronie rosyjskiej rosyjskiej pamięć narodu nie odpowiadają nam bezpośrednio na to pytanie, ponieważ te dokumenty, a chcieliśmy je także zamieścić w tej książce i o nich napisać, bo tak naprawdę po raz pierwszy o nich w takiej publikacji napisano. Te dokumenty tak naprawdę bezpośrednio dotyczą samej operacji, która została, samej operacji wojskowej przeprowadzonej pomiędzy 12 a 18, bo wtedy lipca, bo wtedy była główna część tej operacji i później jeszcze do końca miesiąca. Natomiast możemy dzisiaj powiedzieć w ten sposób, że tak naprawdę takiej głównej, zasadniczej przyczyny bezpośrednio powodującej obławę augustowską my chyba jeszcze nie znamy. My możemy domniemywać. My możemy oczywiście opierając się na także tych dokumentach stwierdzić, że podziemie niepodległościowe na Suwalszczyźnie i na Augustowszczyźnie było postrzegane jako bardzo realna, zagrażająca komunistom siła. Wiemy także z innych dokumentów, że to podziemie było szacowane wstępnie na 8 tysięcy żołnierzy. Liczono także, że posiadają oni czołgi, że posiadają artylerię, co oczywiście było zwyczajnie nieprawdą i bardzo szybko zresztą sowiecki wywiad przekonał się, że tak naprawdę są to informacje nieprawdziwe.
Ale dlaczego? Po pierwsze, dlaczego ten teren, a po drugie, nawet jeśli było to 8 tysięcy ludzi, to trzeba było prawie 5 razy więcej żołnierzy zaangażować do całej akcji, do całej obławy augustowskiej.
I w ten sposób to zrobiono, dlatego że do obławy augustowskiej, do tej głównej operacji zaangażowano około 55 tysięcy sowieckiego wojska. To było 11 dywizji.
W sumie to niewyobrażalne siły.
Niewyobrażalne po prostu siły i to niewyobrażalne siły, które otoczyły teren wielkości 3,5 prawie tysiące kilometrów kwadratowych i po prostu trzema szeregami, tak, tyralierą, bardzo dokładnie i szczegółowo go przeczesały. Czyli mówiąc innymi słowy, urządziły największą łapankę, jaka miała miejsce chyba i w czasie wojny, i po wojnie.
Do tej pory nie wyjaśniono miejsca pochówku ofiar i też dokładnie, precyzyjnie nie mamy informacji na temat, ile tych ofiar w rzeczywistości było.
To, co wiemy tak naprawdę dzisiaj, to opieramy się tak na dokumentach i opieramy się na ustaleniach doktora Nikity Pietrowa, a także na ustaleniach śledztwa, które jest prowadzone w sprawie obławy augustowskiej w białostockim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. I co z tych danych wynika? Ja przypomnę, że już w połowie lat 90., kiedy nadeszła odpowiedź na wniosek o pomoc prawną z prokuratury Federacji Rosyjskiej, wówczas podano liczbę 592 osób zaginionych, których los nie jest znany. Ta liczba 592 osoby została również powtórzona w szyfrogramie Wiktora Abakumowa. To są te szyfrogramy, które w 2011-2012 roku odnalazł i ujawnił Nikita Pietrow. I to są osoby, o których pisano, że mają być rozstrzelane, wobec których ma być wykonana egzekucja. Tylko, że te 592 odnoszą się tak naprawdę w tym momencie bardzo konkretnie do liczby zatrzymanych i do konkretnego rozkazu wobec tej liczby osób, co do których stwierdzono, że mają być rozstrzelane. To nie znaczy, że to jest cała liczba ofiar obławy augustowskiej.
Bo zatrzymano w trakcie tejże obławy około 6 tysięcy
ludzi.
Ponad
7 tysięcy.
Ponad 7 tysięcy nawet. Dokładnie każdego zatrzymanego przesłuchano, przefiltrowano, były specjalne obozy, specjalne miejsca, w których oddziały SMIRSZ-u przesłuchiwały tych zatrzymanych.
To były miejsca filtracyjne, później oczywiście tych miejsc zresztą było kilka, najczęściej to były jakieś stodoły, jakieś budynki, czasami jakieś piwnice. Natomiast później z tej grupy ponad 7 tysięcy osób na czas 21-24 lipca, dlatego że później zatrzymania jeszcze trwały.
1945
roku. Z tej grupy wyodrębniono co najmniej 592 osoby. Dlaczego co najmniej? Dlatego, że jeszcze 828 osób było przesłuchiwanych. Jeszcze prowadzono coś w rodzaju śledztwa w ich sprawie. I z tych osób miały być jeszcze wyodrębnione osoby, które również zostaną przeznaczone do rozstrzelania. Tylko, że my nie mamy danych, ile było to osób.
Dlaczego te 600 osób przeznaczono do rozstrzelania? Co takiego te osoby robiły? I co im udowodniono, że zastosowano tak drakońskie środki? Przypomnijmy, to już jest okres po zakończeniu II wojny światowej.
Znowu możemy się tutaj opierać na pewnych przypuszczeniach, co zarzucano tym osobom. Myślę, że przede wszystkim przynależność do Armii Krajowej Obywatelskiej i współpraca z grupami czy z patrolami Armii Krajowej Obywatelskiej. Trzeba tu podkreślić, że Sowieci czy też Urzędy Bezpieczeństwa w Suwałkach w Augustowie były zorientowane, kto należał do Armii Krajowej. w czasie II wojny światowej, to oczywiście poświadczają również relacje, które zebrała na przykład pani Alicja Maciejowska, że Sowieci mieli listy sporządzone tych, którzy byli niejako zagrożeniem dla nowej władzy, przede wszystkim nowej władzy, a także ewentualnie dla sowieckich żołnierzy, którzy przemaszerowywali przez ten teren. Więc to był moim zdaniem podstawowy powód i ta przynależność do Armii Krajowej, ewentualnie przynależność do Armii Krajowej Obywatelskiej, czyli do tej organizacji, która powstała, która działała po rozwiązaniu Armii Krajowej na terenie Białostoczyzny całej. To był zasadniczy powód. Myślę, że tutaj oprócz tego, że niektóre osoby były niejako pewne tego, że muszą być aresztowane i stwierdzono bezwzględnie ich przynależność do tych organizacji, to w trakcie śledztw również niektórzy zapewne się przyznali i niektórzy wyjawili swoich współpracowników, czy ich przynależność do Armii Krajowej Obywatelskiej i stąd też były te osoby aresztowane i zaliczone do tej grupy, nazwijmy to bandytów, ich współpracowników. Oczywiście były aresztowane też osoby, które być może nie należały i nie działały aktywnie w podziemiu niepodległościowym, ale wspierały je, bo przecież aresztowano często połowę rodzin, czy też kilka osób z danej rodziny, chociażby braci Molnerów, aż trzech, czy innych z terenu chociażby gminy Giby. Więc myślę, że wystarczało to zaliczenie przez Urzędy Bezpieczeństwa, wciągnięcie na listę, plus ofiary, które zostały niejako w trakcie śledztw uznane za członków podziemia niepodległościowego, czy współpracowników podziemia niepodległościowego. No tutaj też trzeba dodać, że ta akcja była skierowana również przeciwko litewskiemu podziemiu niepodległościowemu i objęła również tereny, które dzisiaj leżą poza terenami naszego kraju.
Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa też, to o czym wspomniał pan dyrektor, to znaczy chodzi o Litwinów, tak? Dlatego, że informacje na ten temat, które głównie pozyskaliśmy właśnie dzięki sowieckim dokumentom, o których mówiłam wcześniej, też będą wpływały na wiedzę o tym, ile ofiar było tak naprawdę obławy augustowskiej. Po pierwsze, dlatego, że rzeczywiście wśród tych ponad 7000 osób zatrzymano 1685 Litwinów i zgodnie z tymi informacjami, które dzisiaj znamy z dokumentów, 514, którzy zostali wyłonieni z tej grupy, zostało przekazanych litewskim organom NKWD, NKGB na sowieckiej Litwie. I co więcej, dzisiaj mamy przynajmniej częściowe potwierdzenie, że rzeczywiście bardzo duża grupa została w wyniku tej operacji przekazana tymże właśnie organom, ponieważ to potwierdzają dokumenty NKWD, NKGB.
Z tamtej strony zatrzymanymi.
Nie ma żadnych informacji, które wskazywałyby na to, że zostali oni zabici, zamordowani w taki sam sposób jak Polacy. Prawdopodobnie, bo taka była praktyka, po śledztwie trafiali albo do obozów, do łagrów, albo część do więzień. Ten system był tak rozwinięty w tamtym czasie, że po prostu nie było takiej konieczności, brzydko używając tego słowa, żeby ich zamordować. To oznacza, że zamordowano tak naprawdę tylko Polaków. My ciągle tak naprawdę nie znamy odpowiedzi, dlaczego.
Skupmy się teraz na momencie, kiedy wykonano te zbrodnicze wyroki na zatrzymanych w obławie augustowskiej i ewentualnym miejscu pochów.
Według Nikity Pietrowa mordu na osobach, które zostały wyselekcjonowane z tej grupy zatrzymanych w obławie augustowskiej dokonano pod koniec lipca 1945 roku. Przez kilkadziesiąt lat trwały tak naprawdę poszukiwania na poziomie rodzin. I to były poszukiwania na zasadzie po prostu pytań wśród różnych osób, które na przykład wracały ze Związku Sowieckiego. Próbowano także zasięgnąć informacji w Polskim Czerwonym Krzyżu, różnego rodzaju władz. To oczywiście niczego nie dawało. Wręcz przeciwnie, powiedziano tym ludziom, że w ogóle wojsk sowieckich nie było w lipcu 1945 roku w tym miejscu w Polsce i w zasadzie nie mają już czego szukać. Były różne teorie. Podejrzewano, że w okolicach fortów grodzieńskich na przykład mogli być rozstrzelani, że mogło to być miejsce poligonu w Lidzie, że na terenie Puszczy Romińskiej. Natomiast w ciągu ostatnich kilku lat w wyniku pracy historyków, prokuratorów, wiele wskazuje na to, że tym miejscem, którym mogą być pochowane ofiary obławy augustowskiej, jest teren przygraniczny. Mówi tutaj o granicy polsko-białoruskiej. Na takiej drodze pomiędzy miejscowością Rygol a Kalety. Kalety po białoruskiej stronie, Rygol po stronie polskiej. Mniej więcej w pasie granicznym około 800-600 metrów od samej granicy. Nie jesteśmy w stanie stanie tam dotrzeć, nie jesteśmy w stanie tam tego sprawdzić, dlatego że to już jest kwestia dobrej woli białoruskich władz, czy się na to zgodzą.
Skupiłbym się na moment na tym wątku w Puszczy Romińskiej. W jednej ze swoich książek dr Tadeusz Kisielewski, historyk z Krakowa, który napisał o przesmyku suwalskim, postawił hipotezę, iż zatrzymani w obławie właśnie zostali zamordowani na terenie Prus Wschodnich i z tego powodu przesunięto granicę obwodu kaliningradzkiego bardziej na południe. Planowano, że ta granica będzie przebiegała bardziej na północ od współczesnej granicy. Między innymi już wtedy w niektórych miejscowościach nadgranicznych zainstalowane były polskie władze i ni stąd, ni zowąd kazano się wszystkim wycofać i te tereny zajęły wojska sowieckie. Wszystko po to, aby ukryć miejsce zbrodni.
To oczywiście bardzo interesująca teoria, tylko pamiętajmy o tym, że również przesunięto granice w pasie polsko-białoruskim. Mniej więcej w sierpniu 1945 roku przesunięto te granice. O ile sobie dobrze przypominam, to było chyba o 100 metrów czy o 200 metrów. Nieduży fragment na długości kilometra chyba, czy jakoś tak podobnie. I właśnie domniemywaliśmy, że może chodzić o miejsce ukrycia ciał. W ten sposób po prostu znalazły się one po białoruskiej stronie.
Panie dyrektorze, czy w dokumentach zachowanych w archiwum państwowym w Suwałkach nie pojawiają się jakieś relacje, jakieś przesłanki pozwalające ustalić miejsce pochówku ofiar obławy?
No niestety nie. Ja tu powiem tak, że dokumenty, które są w naszym archiwum, dotyczą poszukiwań zaginionych, które były prowadzone przez władze w latach 45, 46 i 47. Czyli władze lokalne od szczebla gminnego przez powiatowy po wojewódzki sporządzały listy zaginionych, aresztowanych i próbowały w ten sposób dotrzeć do władz centralnych, no a licząc na to, że władze centralne warszawskie wyjaśnią z sojusznikiem miejsce pobytu. Wtedy jeszcze nie mówiono otwarcie o zbrodni pobytu ofiar tej wielkiej akcji, która została przeprowadzona w lipcu i potem jeszcze były aresztowania w sierpniu 1945 roku. Więc jedna kategoria dokumentów. Druga kategoria dokumentów to są materiały zgromadzone w sprawach o uznanie za zmarłych, w sądowych sprawach. I tam trzeba przyznać, że sprawa miejsca i nawet daty konkretnej zgonu tych osób nie była przedmiotem badań sądu. To nie było istotne. Po prostu stwierdzano, że owszem, w trakcie obławy urządzone przez wojska sowieckie, pisano wojska radzieckie, wojska sowieckie, Armię Czerwoną, została aresztowana pewna liczba osób i między innymi dana osoba została aresztowana. Mówiono też na przykład piszący wnioski, czy też świadkowie mówili dosyć konkretnie, w jakich okolicznościach były te aresztowania, czy w domu, czy w drodze, czy na zebraniu, czy rano, czy wieczorem, czy w południe, prawda? Nawet niektórzy mówili, za co była taka osoba aresztowana, czyli przeważnie za przynależność armii do Armii Krajowej, nie do Armii Krajowej Obywatelskiej, o tym nie wspominano. I to jest druga kategoria dokumentów. Te materiały często rodziny pisały do wielu instytucji i niekiedy trzeba przyznać, że już nawet i w latach 40. i 50. i jeszcze 60. były poszukiwane ofiary obławy augustowskiej w Związku Sowieckim i tutaj na przykład w 53. roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych, pisząc w odpowiedzi na podanie zbiorowe mieszkańców Augustowa do prezesa Rady Ministrów Bolesława Bieruta i do marszałka Sejmu w sprawie aresztowanych członków rodzin, Ministerstwo Spraw Zagranicznych poradziło, by w 1953 roku, by rodziny zwracały się do Polskiego Czerwonego Krzyża. I wtedy oczywiście zwracano się do Polskiego Czerwonego Krzyża. Ten zwracał się do Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w Związku Sowieckim. Prowadzone były poszukiwania, no i potem napływały odpowiedzi. I pod koniec lat 50. w 1959 roku na przykład Prokuratura Generalna Polska, Prokuratura Generalna poradziła jednej z mieszkanek Augustowa, Janinie Wołąsewicz, by zwracać się do sądów o uznanie za zmarłego. Czyli właściwie wtedy władze polskie przyznały, że nie ma sensu prowadzić poszukiwań aresztowanych w obławie augustowskiej. Czyli wtedy wiedziały, że te osoby zostały zamordowane, czy były to domysły, trudno mi tej w chwili powiedzieć. No, być może, że są gdzieś jakieś materiały archiwalne dotyczące tych spraw, bowiem tak jak zaznaczyłem, rodziny pisały bardzo wiele do różnych instytucji, także szczebla centralnego i tam być może w ciągu dalszych poszukiwań uda się cokolwiek odnaleźć i stwierdzić co do okoliczności. Natomiast jeszcze dodam taką ciekawostkę, to publikujemy te dwa dokumenty na temat aresztowanych niektórych z nich wynika, że jeszcze jesienią 1945 roku dwie osoby spośród zaginionych w obławie augustowskiej żyły. Czy to prawda? Tutaj w zeznaniu jeden ze świadków stwierdza, że widział aresztowanego w obławie na Litwie jesienią 1945 roku. Z kolei inna osoba pisze o tym, że otrzymała od córki, która została aresztowana w obławie augustowskiej, list jeszcze jesienią 1945 roku z Wołkowyska. Te informacje się nie potwierdzają i trudno tutaj jej prawdziwość ich dzisiaj zweryfikować.
Losy ofiar obławy augustowskiej nie są do końca wyjaśnione. Niestety, i cały czas musimy posługiwać się różnorodnymi hipotezami. Czekamy na ewentualną zgodę strony białoruskiej, żeby dokładnie przeprowadzić ekshumację w okolicach Kalet i badania, po to, żeby albo potwierdzić, albo odrzucić tę hipotezę, że ofiary obławy augustowskiej zostały tam zgładzone i pochowane. A zatem jeszcze wiele znaków zapytania. Część z nich zostało opatrzonych już kropką, czyli wyjaśniono sporo spraw w książce państwa Obława augustowska 1945, okoliczności i ofiary w dokumentach archiwalnych. Poszczegóły odsyłam naszych słuchaczy właśnie do tej pozycji. A dzisiaj o obławie augustowskiej rozmawiałem z Barbarą Bojaryn z Instytutu Pamięci Narodowej oraz Tadeuszem Radziwonowiczem, dyrektorem Archiwum Państwowego w Suwałkach.
Pozwolę sobie dodać jeszcze tylko jedną rzecz, to znaczy na stronach właśnie Archiwum Państwowego w Suwałkach jest ta książka do pobrania w formie elektronicznej, więc każdy może ją przeczytać.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Lech Pilarski, do usłyszenia.